Telefonicznym gościem Radia Doksa jest profesor Marek Masnyk, rektor Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Panie rektorze, po 5 latach udało się sfinalizować połączenie Uniwersytetu Opolskiego z Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową. Jest pełna satysfakcja, czy jednak poczucie, że kompromis ma swoją cenę?
Ja tego tak nie odbieram. Pewnie, że trwało to długo, 5 lat, właściwie cała moja kadencja, bo tego wcześniejszego okresu nie liczę, ale wydaje się, że ten osiągnięty kompromis jest satysfakcjonujący dla obydwu stron, i dla szkoły medycznej, i dla naszego uniwersytetu, myślę, dla całego środowiska akademickiego Opola. Ja od początku podkreślałem, że to jest projekt budowany z myślą o Opolu, o regionie, o tworzeniu nowej jakości życia akademickiego w mieście. A przecież nam nie jest łatwo konkurować z silniejszymi ośrodkami akademickimi na wschód, na zachód do Opola, więc tylko poprzez łączenie potencjału, poprzez tą taką pozytywną synergię tego potencjału dydaktycznego i naukowego możemy być konkurencyjni także na akademickiej mapie Polski.
Panie profesorze, mówił pan o kompromisie. To znaczy, że jedna i druga strona w jakimś stopniu musiała ustąpić, żeby do tego kompromisu mogło dojść.
Tak. No, pierwsza rzecz ważna to przełamanie pewnej bariery psychologicznej, głównie ze strony naszych partnerów ze szkoły medycznej. No, ja rozumiem, budowali przez 15 lat, a gdy zaczynaliśmy nasze rozmowy, to przez 10 czy 11 lat swoją tożsamość, swoją kulturę organizacyjną. I nagle przychodzi większy partner i mówi, koniec tej historii, zaczynamy budować historię, czy pisać historię od początku, od nowa. To budziło taki zrozumiały bunt, czy niepokój środowiska szkoły medyczny. Ja to rozumiem. Po drugie, myśmy tak dzisiaj patrzę z perspektywy tych zwłaszcza 2 ostatnich lat, za bardzo uwikłaliśmy się w takie uszczegółowienie tego porozumienia. Oczywiście podstawą były te 2 uchwały z 2017 roku, listopadowe Szkoły Medycznej i naszego Uniwersytetu, a potem oczywiście jak diabeł tkwi w szczegółach. Myśmy niepotrzebnie próbowali w tym porozumieniu zapisać wszystko, co uważaliśmy za ważne albo najważniejsze dla tego porozumienia. Jak dzisiaj Państwo zobaczycie na tekst tego porozumienia, to jest 7 paragrafów, nieco ponad strona. I okej, to jest w porządku. Myślę, że na bazie tego porozumienia i na bazie rozporządzenia ministra można w ramach i w granicach prawa dopisać inne szczegóły, które to określą to, co zostało podpisane w czwartek w Warszawie. Myślę, na tym polega kompromis. Ja też starałem się przekonać, mało skutecznie, jak widać, naszych partnerów Szkoły Medycznej. Oni się tak bardzo upierali o tą formułę Collegium Medicum. O to się prawdopodobnie rozbiło to pierwsza próba podejścia do połączenia obydwu uczelni. Myśmy w tak zwanym międzyczasie utworzyli Wydział Lekarski. Dzisiaj formuła Collegium Medicum ma zupełnie inny charakter. W ramach Collegium Medicum będą 2 wydziały, czyli Wydział Lekarski, który u nas już funkcjonuje przecież od roku, i nowy wydział, Wydział Nauk o Zdrowiu, który zostanie powołany na bazie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej.
Panie profesorze, ja przerwę, bo mam wrażenie, że to właśnie to, na czym w jakimś stopniu zależało środowisku akademickiemu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej, bo właśnie ta kwestia organizacyjna budziła chyba sprzeciw. Pytanie, czy właśnie tak przeniesienie, no właściwie 1:1 struktury Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Collegium Medicum, a dokładnie w węższą część, czyli Wydział Nauk o Zdrowiu, bo właściwie Wydział Nauk o Zdrowiu powstanie na bazie całej Państwowej
bazie
Medycznej
Szkoły
Wyższej
Medycznej
Szkoły Zawodowej.
Dokładnie tak. Wydział Nauk o Zdrowiu powstanie na bazie Szkoły Medycznej. Szkoła Medyczna zostanie przekształcona w jednostkę organizacyjną pod nazwą właśnie Wydział Nauk o Zdrowiu. I wszystko pozostanie właściwie bez zmian. Ci sami nauczyciele, akademicy, ci sami studenci będą, tylko będą funkcjonowali w innej formule. My powołamy Instytut Naukowy, który będzie zabiegał o to, by nauki o zdrowiu uzyskały parametryzacji w 2022 co najmniej kategorie B+, BB+, bo takie są aspiracje i ambicje naszych kolegów ze szkoły medycznej. My będziemy ich tu wspierać, bo przecież mamy większe doświadczenie, jeśli chodzi o uprawianie nauki niż szkoła medyczna. To, co było słusznie powodem dumy czy satysfakcji szkoły medycznej, to była ta kategoria, ale wydziału fizjoterapii, a nie dyscypliny naukowej, tak jak będzie to oceniane czy ewaluowane w 2020 roku. Myślę, że my to możemy doskonale wspierać i pomagać szkołę medyczną. Zresztą mamy w tym zakresie doświadczenie już przecież 3-letnie wydziału lekarskiego. Tam też są osoby, które deklarują i są wpisane do systemu Polon jako osoby uprawiające naukę w obszarze dziedziny nauk o zdrowiu. To jest to wsparcie i możliwość także budowania zespołów interdyscyplinarnych z naszymi chemikami, farmaceutami, psychologami. Tu jest dużo możliwości, dużo pól do współdziałania. Myślę, że to będzie dobrze współdziałało i współpracowało na przyszłość. A wracając do tego kolegium medicum, ja oczywiście na początku tej naszej drogi rozmowy, to co zostało ujęte, było potem przedmiotem takich kontrowersji, a być może niezrozumienia, to była moja próba przekonania kolegów ze szkoły medycznej, że takie naprawdę to kolegium medicum łączące nauki medyczne i okołomedyczne powinno powstać dopiero w 2024 roku, po tej drugiej ewaluacji. No, do tego nie doszło, musiało upłynąć trochę czasu, te 2 czy 3 kolejne lata. Jesteśmy mądrzejsi o te doświadczenia, które są za nami. Wiemy, co robić, wiemy, jak działać. Myślę, że ku satysfakcji obydwu stron.
Panie profesorze, no i właściwie od 15 lipca rozpoczyna się nowa historia w funkcjonowaniu obu uczelni, albo właściwie już jednej połączonej, czyli po prostu nowa historia na Uniwersytecie Opolskim. Inauguracja roku akademickiego 6 października na ten dzień została zapowiedziana. No i ta nowa duża uczelnia to 9400 studentów, 800 pracowników naukowo-dydaktycznych. Czy korzyści finansowe również są satysfakcjonujące, płynące właśnie z tego nowego, większego potencjału?
Tak, w rozporządzeniu ministra na sztywno zapisano przez 5 lat 3-procentowy wzrost subwencji w stosunku do połączonych subwencji obydwu uczelni.
Ale to jest, panie profesorze, taki bonus za połączenie?
Tak, zaraz pani powiem od początku. Czyli jeśli nasze budżety połączone to jest około 120 milionów złotych, no to 3% warto sobie, nie trudno sobie policzyć, że to jest około 4 milionów złotych co roku przez 5 lat będzie wpływało na nasze konto. To jest po pierwsze. Po drugie, czekamy tylko na podpisanie rozporządzenia przez pana ministra. Występujemy z wnioskiem o środki konsultacyjne, takie są z środków europejskich. Będziemy skutecznie, mam nadzieję, zabiegać, bo przecież spotkaliśmy się nie tylko z panią minister Budzanowską, ale z panem ministrem Skuzą, który odpowiada za finanse i także z głównym szefem tego resortu. W piątek rozmawiałem z panem dyrektorem Ziółkowskim. Jest duża szansa, że dostaniemy środki właśnie konsultacyjne. Powiem tylko przykładowo, Zielona Góra, gdy włączała w swoje struktury Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie, dostała w ramach tego funduszu konsolidacyjnego 5 milionów złotych. To przecież to są niemałe pieniądze. W czerwcu ruszają konkursy na aparaturę badawczą. Bardzo optymistyczne sygnały otrzymałem z ministerstwa. Będziemy aplikować, zostaniemy potraktowani priorytetowo właśnie jako ten dodatkowy bonus z tytułu połączenia uczelni. A naprawdę jest o co się starać i co odtwarzać jako aparaturę naukowo-badawczą dla medyków, dla chemików, dla tych tak zwanych dyscyplin twardych, które przecież budują swój potencjał naukowy w oparciu właśnie o badania eksperymentalne prowadzone w laboratoriach. To są te dodatkowe bonusy, które wynikają z połączenia obydwu uczelni. Myślę, że z czasem docenią to zarówno pracownicy naukowo-badawczy, dydaktyczni, a także sami studenci szkoły medycznej. Ja wiem, początkowo był taki opór, że my chcemy, bo byśmy się przyzwyczaili, bo my jesteśmy utożsamiani jako studenci Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej. Ja nadal uważam, chciałem jakby prowadzić polemiki w tym zakresie, że ukończenie jednak dyplomu uniwersytetu jest chyba wartością samą w sobie znacznie większą niż szkoły medycznej, lepszej lub gorszej. Myślę, że to powinno dotrzeć do świadomości młodych osób. A przecież to, w jaki sposób będą oni przygotowywani do zawodu, to nie zależy od uniwersytetu. To przecież zależeć będzie tylko i wyłącznie od tej kadry, która jest w tej szkole. Ona tam pozostanie, tak jak to było 14 lipca i tak będzie 15 lipca. Ci sami nauczyciele, ci sami lekarze, pielęgniarki, położne będą prowadzić zajęcia praktyczne, teoretyczne, będą przygotowywać je do zawodu pielęgniarza, położnej, dietetyka, fizjoterapeuty czy kosmetologa.
Panie profesorze, to na koniec jeszcze zapytam. Wiadomo, że w jakimś stopniu rozpoczyna się nowy rozdział dla Uniwersytetu, więc w kontekście tej przyszłości, także na początku pana drugiej kadencji, to największe wyzwanie pozostaje stale i niezmienne, czyli ewaluacja, która was dopiero czeka. To jest ten moment i to jest to wyzwanie na ten czas największe?
Ewaluacja jest największa. Ja to powiedziałem na konferencji prasowej w piątek w ubiegłym tygodniu, że życie akademickie stoi na dwóch filarach, na dydaktyce i nauce, ale niestety tak jest skonstruowana subwencja dla uczelni akademickich, gdzie ten czynnik naukowo-badawczy odgrywa decydującą rolę w wysokości subwencji przypadającej na te uczelnie. Dlatego my musimy przede wszystkim zadbać o to, by podtrzymać wysoki poziom prowadzonych badań, a w sposób mierzalny wynikający z przyznanej kategorii w dyscyplinach, które poddamy ewaluacji, co nastąpi najwcześniej w 2022 roku. Jak pani wie, ewaluację przesunięto o rok, czyli ten 21 rok też będzie się zaliczał do tej pierwszej nowej ewaluacji, ale wcale nie jest wykluczone, że zostanie ona przesunięta na rok 2023. Już takie głosy się odzywają w środowisku akademickim. Nie wiadomo, czy epidemia nie powróci jesienią, że się pojawią pewne problemy. Nie trzeba będzie przedłużyć tego okresu ewaluacyjnego na rok 2022, więc w 2023 roku będzie pierwsza ewaluacja. Dla mnie, jako rektora drugiej kadencji, który w 2024 roku zakończy kierowanie uczelnią, jest moim marzeniem i celem zostawić po sobie uczelnię dobrze zorganizowaną, dobrze ubudowaną, dającą satysfakcję z pracy naukowo-badawczej, a także dydaktycznej dla tych wszystkich, którzy będą chcieli przyjść i studiować na Uniwersytecie Opolskim. Chcę być naprawdę takim mocnym liderem akademickim Opola w 2024 roku. To sobie stawiam jako główne zadanie i te zadania póki co staram się stopniowo realizować. Zobaczymy, co będzie w 2024 roku. Myślę, że będzie dobrze.
A na razie wiemy, że uniwersytet będzie większy. Od 15 lipca połączone struktury Uniwersytetu i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej stają się faktem. I o tym dzisiaj na antenie Radia Doksa mówił profesor Marek Masnek, rektor Uniwersytetu Opolskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Do widzenia.